Radio Maria, katolicki głos w naszych domach. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. W naszym studio serdecznie witam pana doktora Krzysztofa Kawęckiego, wiceprzewodniczącego Ruchu Przełomu Narodowego. Szczęść
witam
Boże.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Dzisiaj rozmawiamy o jednym z największych Polaków XX wieku, mężu stanu, jednym z twórców polskiej niepodległości roku 1918, Romanie Dmowskim. Rozmawiamy na kanwie 70. rocznicy jego śmierci, która minęła 2 stycznia tego roku. Może na początek, panie doktorze, bardzo proszę o przedstawienie nam sylwetki tego wielkiego męża stanu.
Roman Dmowski urodził się 9 sierpnia 1864 roku we wsi Kamionek, przyległej wówczas do Pragi pod Warszawą. Po ojcu pochodził z drobnej szlachty podlaskiej, po matce z drobnej szlachty mazowieckiej, w obu już przypadkach wówczas dawno upadłej. Rodzice Romana Dmowskiego mieli 3 synów i 2 córki. Ojciec był robotnikiem brukarskim, z czasem, można powiedzieć, takim drobnym przedsiębiorcą brukarskim na Pradze w Warszawie. Zmarł, gdy Roman, trzeci z kolei syn, miał lat 20. Roman Dmowski już w gimnazjum zakłada tajne kółko samokształceniowe pod nazwą Strażnica, którego głównym celem było przeciwstawienie się rusyfikacji za pomocą nauki języka polskiego, historii, geografii, literatury polskiej. Działalność polityczną Dmowski rozpoczął już na pierwszym roku studiów, a przypomnijmy, że studiował na Wydziale Fizyczno-Matematycznym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wstąpił tam do Tajnego Związku Młodzieży Polskiej, zwanego popularnie Z, a następnie objął kierownictwo tego związku. Wkrótce poznał Jana Ludwika Popławskiego, jedną z głównych postaci ruchu narodowego, jednego z głównych ideologów, wówczas redaktora pisma Głos, do którego również i Roman Dmowski zaczyna pisywać artykuły. Ale taką ważną datą w biografii Romana Dmowskiego jest 3 maja 1891 roku, gdy zorganizował w Warszawie w setną rocznicę Konstytucji 3 maja manifestację uliczną. Była to pierwsza od czasów powstania styczniowego manifestacja. Został zresztą za to aresztowany przez władze rosyjskie i osadzony na 5 miesięcy w Cytadeli. Po wypuszczeniu na wolność, ale w oczekiwaniu na wyrok, wraz ze wspomnianym Janem Ludwikiem Popławskim i innym z tej tak zwanej Wielkiej Trójki założycieli Ruchu Narodowego, Zygmuntem Balickim, rozwiązuje tajną organizację Ligę Polską, jako no niewiele robiącą, niezbyt aktywną, i przekształca w Ligę Narodową. W tym samym roku, to znaczy w 1893, za zorganizowanie manifestacji trzeciomajowej został skazany na zesłanie w głąb Rosji, do Mitawy na 3 lata. Tam przebywał 1,5 roku, po tym 1,5-rocznym pobycie udało mu się zbiec z zesłania do Lwowa, do zaboru austriackiego, gdzie oczywiście były inne warunki, większa swoboda. I tam zaczął redagować z Popławskim Przegląd Wszechpolski, takie sztandarowe pismo ideowe Ruchu Narodowego, gdzie zaczęto kształtować właśnie ideę wszechpolską, czyli ogólnopolską i narodową. Pismo wywarło decydujący wpływ na ukształtowanie się nowoczesnej polskiej myśli politycznej, która na pierwszym miejscu stawiała niepodległość i rozwój świadomości narodowej. Dmowski wraz ze współpracownikami założył wkrótce Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe, legalne stronnictwo, które powstało z inspiracji wspomnianej tajnej Ligi Narodowej. Liga Narodowa była organizacją taką, można powiedzieć, centralną, tajną, Liga Narodowa nie była z organizacją liczną, liczyła około 100 osób, ale no w jej szeregach znaleźli się wybitni późniejsi politycy, czy w ogóle można powiedzieć szerzej przedstawiciel elity polskiej. No wspomnijmy, że członkiem Ligi Narodowej był między innymi Wojciech Korfanty, Wincenty Witos, czy Włodzimierz Przerwa-Tetmajer. Dmowski właśnie tworzy Stronnictwo Demokratyczne Narodowe, legalne stronnictwo, następnie w austriackim i pruskim także tworzy podobne Stronnictwo Demokratyczne Narodowe, ale także na przykład Towarzystwo Oświaty Narodowej, rozbudowuje Tajną Ligę Narodową, jak tutaj mamy różne relacje, pracuje od świtu do nocy, wiele pisze, często sam przewodzi Tajną Prasę Narodową, a trzeba wspomnieć, że tych tytułów było kilkanaście Tajnej Prasy Narodowej, na przykład Pismo Polak, które było kolportowane w trzech zaborach wśród ludności wiejskiej, wśród włościaństwa, nawet sięgało, jak podają historycy, zresztą niezwiązani z ruchem narodowym, 8 tysięcy egzemplarzy. Przemawia często na zebraniach. W 1903 roku Dmowski opublikował książkę Myśli nowoczesnego Polaka, która wcześniej ukazała się na łamach, w odcinkach na łamach Przeglądu Wszechpolskiego. I tam Dmowski poddał ostrej krytyce nasze wady narodowe. Przede wszystkim bierność inteligencji, podkreślił, że patriotyzm polski musi budować swoją tożsamość w oparciu o własne doświadczenia, a nie o przekonanie o wyższości swego narodu nad innymi. Nowoczesny patriotyzm pojmował jako, jak to nazywał, moralną więź jednostki z narodem. Zacytujmy tutaj fragment ze wstępu do Myśli nowoczesnego Polaka, bardzo znamienny, określający bardzo precyzyjnie, czym był w rozumieniu Dmowskiego tenże patriotyzm. Jestem Polakiem, pisał Dmowski, to znaczy, że należę do narodu polskiego na całym jego obszarze i przez cały czas jego istnienia, zarówno dziś, jak w wiekach ubiegłych i w przyszłości. To znaczy, że czuję swą ścisłą jedność z całą Polską, z dzisiejszą, która bądź cierpi prześladowanie, bądź cieszy się strzępami swobód narodowych, bądź pracuje i walczy, bądź gnuśnieje w bezczynności, bądź w ciemności swej nie ma nawet poczucia narodowego istnienia. Wszystko, co polskie, jest moje. Niczego się wyrzec nie mogę. Wolno mi być dumnym z tego, co w Polsce jest wielkie, ale muszę przyjąć i upokorzenie, które spada na naród za to, co jest w nim marne. W tym czasie również Dmowski sporo podróżował. No, był między innymi w Brazylii, Francji, Anglii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, poznał sytuację polskiego wychodźstwa. Kiedy w 1904 roku wybuchła wojna rosyjsko-japońska, pojechał do Japonii, aby przeciwdziałać próbom inspiracji wywołania powstania ze strony rządu japońskiego w Królestwie Polskim, bowiem był przekonany, że akcja powstańcza zakończyłaby się klęską i przyniosła korzyść interesom niemieckim. I tam właśnie spotkał się z Józefem Piłsudskim, ta słynna 9-godzinna rozmowa, która jednak no, nie doprowadziła do uzgodnienia stanowisk, podkreśliła odrębność koncepcji Piłsudskiego i Dmowskiego. W 1908 roku Dmowski napisał książkę pod tytułem Niemcy, Rosja i kwestia Polska. Książka ukazała się w tłumaczeniu na język francuski, rosyjski, czeski i angielski. I tam Dmowski stawia jedną z tez jest taka, że warunkiem niepodległości Polski jest klęska Niemiec. Można powiedzieć, że Dmowski starał się działać jako minister spraw zagranicznych nieistniejącego państwa polskiego, między innymi również w parlamencie, w Dumie Rosyjskiej, gdzie pełnił funkcję prezesa Koła Polskiego, w parlamencie rosyjskim jako przedstawiciel Koła Polskiego, polskich parlamentarzystów. Teza Dmowskiego sformułowana przed wybuchem wojny brzmiała, powtórzmy, Polska musi stanąć przeciwko Niemcom, bo tylko w razie ich klęski możliwe jest uzyskanie niepodległości i również zjednoczenie państwa polskiego. Dmowski zdawał sobie jednak sprawę, że punkt ciężkości i rozstrzygnięcie sprawy polskiej leży na zachodzie, to znaczy w państwach koalicyjnych. Opuszcza zatem w listopadzie 1915 roku Petersburg i zamieszkuje w Londynie. W marcu 1916 roku składa rosyjskiemu ambasadorowi w Paryżu, Izvolskiemu oraz koalicjantom napisany w języku francuskim memoriał, w którym sformułował w sposób jednoznaczny postulat pełnej niepodległości państwowej. Dmowski prowadzi akcję na rzecz umiędzynarodowienia sprawy polskiej, no, która przynosi efekty. Zresztą już na początku 17 roku przypomnijmy orędzie prezydenta USA Wilsona, który właśnie wśród 14 punktów, które są celem wojny, również znalazł się punkt mówiący o tym, że jednym z celów jest uzyskanie przez Polskę niepodległości z dostępem do morza. A w marcu 17 roku także mamy rewolucję w Rosji, która doprowadza do obalenia caratu. Sytuacja zatem jest już bardziej korzystna. W sierpniu 17 roku na zjeździe działaczy polskich w Lozannie w Szwajcarii Dmowski utworzył Komitet Narodowy Polski, który pełnił funkcję rządu polskiego. Prezesem właśnie został Dmowski, w jego skład wszedł m.in. Maurycy Zamoyski, ale także na przykład przybywający wówczas w Stanach Zjednoczonych Ignacy Paderewski. Wkrótce Komitet Narodowy Polski został uznany przez Francję, Anglię, Włochy i Stany Zjednoczone jako przedstawicielstwo nieistniejącego przecież państwa polskiego. Warto również wspomnieć, że Dmowski opracował memoriał pod tytułem Zagadnienia środkowo- i wschodnioeuropejskie, napisany w języku angielskim i przekazany najwybitniejszym politykom państw sprzymierzonych. No, tu też wspomnijmy, że Dmowski znał kilka języków, język rosyjski, niemiecki, francuski, angielski, portugalski, dodatkowo łacinę i grekę, a także nieco słabiej włoski i hiszpański. Komitet Narodowy Polski powołał do życia również Armię Polską we Francji, tak zwaną Armię Błękitną, na czele której stanął generał Józef Haller. Dmowski w połowie 18 roku udał się między innymi do Stanów Zjednoczonych, gdzie całokształt postulatów polskich przedstawił szczegółowo prezydentowi Wilsonowi. Ponieważ dzięki współpracy z koalicją Polska została uznana za sprzymierzeńca państw koalicyjnych, w konsekwencji Komitet Narodowy Polski mógł wyznaczyć dwóch delegatów, którymi zostali Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, a później po porozumieniu z naczelnikiem państwa Józefem Piłsudskim w skład delegacji także weszli Erasm Pitz, Stanisław Kozicki, Władysław Grabski, ale to przede wszystkim Roman Dmowski, a od marca 19 roku również Paderewski prowadzili sprawę polską na konferencji w Wersalu. Dmowski był autorem polskich postulatów terytorialnych. Tutaj jest, jeśli chodzi o konferencję w Wersalu, taka znamienne, ale i ważne wydarzenie. Otóż 29 stycznia premier Francji Clemenceau, który przewodniczył obradom, wezwał niespodziewanie Dmowskiego, oznajmiając, że panie Dmowski, ma pan głos. Na to Dmowski, o czym ma mówić? Niech pan mówi ogólnie o Polsce. Dmowski zaczął mówić po francusku, po paru minutach Clemenceau mu przerwał, żeby tłumacz, który był zresztą bardzo dobrym tłumaczem, tłumaczył dla prezydenta Stanów Zjednoczonych Wilsona na język angielski. Wówczas Dmowski oświadczył, że nie będzie sam tłumaczył, bo przypomniał sytuację, kiedy zdanie, które on sformułował, mój kraj leży w tej części Europy, gdzie pokojowi zagraża największe niebezpieczeństwo. Przetłumaczono, mój kraj jest największym niebezpieczeństwem dla pokoju w Europie, co oczywiście nie jest to samo. Oczywiście takich przypadków było więcej. Dmowski mówił przez 5 godzin z 15-minutową przerwą, nie korzystając z żadnych notatek. W przerwie tylko, po 15 minutach przerwy mógł korzystać z mapy. Po tym wystąpieniu rozległa się burza oklasków. Roman Dmowski w Polsce niepodległej, właściwie Polska niepodległa była pod względem terytorialnym bardzo podobna do wyobrażeń i starań Dmowskiego. Jednak granica zachodnia ostatecznie nie objęła, tak jak chciał Dmowski, ani Warmii, ani Mazur, ani Gdańska, znacznej części Śląska również nie. Na wschodzie natomiast tak zwana linia Dmowskiego szła dalej niż tak zwana później właśnie w traktacie ryskim, ponieważ obejmowała również Połock i Mińsk na północy, a na południu Kamieniec Podolski. Ukoronowaniem tej działalności dyplomatycznej Dmowskiego było złożenie wraz z Ignacym Paderewskim w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej podpisu pod traktatem wersalskim. Jesienią 19 roku, już po zakończeniu obrad, Dmowski zachorował na zapalenie płuc, chorobę wówczas bardzo niebezpieczną. Rekonwalescencja przeciągnęła się do pół roku. Także w okresie tworzenia niepodległego państwa polskiego Dmowski pozostawał poza granicami. W Polsce w niepodległej spotkał się jeszcze raz na samym początku z Józefem Piłsudskim, to było dokładnie w maju 20 roku. Ta rozmowa również, mimo próby kompromisu, chyba z jednej i z drugiej strony, być może werbalnej, nie doprowadziła do porozumienia. Różnica między nimi dotyczyła tego, że Piłsudski zarzucił Dmowskiemu, że w Paryżu Dmowski nie zażądał utworzenia obok Polski państwa ukraińskiego. Ale to były odmienne koncepcje, odmienne wizje i polityki zagranicznej, i miejsca Polski w Europie, a szczególnie na wschodzie, na wschodzie Europy. W Polsce niepodległej Dmowski w chwili też grożącego niebezpieczeństwa ze strony inwazji bolszewickiej został członkiem Rady Obrony Państwa, a później na kilka tygodni nawet ministrem spraw zagranicznych. W 1923 roku Uniwersytet Poznański, z Poznaniem był zawsze bardzo związany, a Wielkopolska była jakby twierdzą ruchu narodowego, nadał Dmowskiemu doktorat honorowy Wydziału Filozoficznego z dyplomem, który zaczynał się od słów Polonie Lumen Clarissimum, czyli polskie światło najjaśniejsze. A miasto Poznań ofiarowało Dmowskiemu w 1927 roku nagrodę literacką imienia Jana Kasprowicza. W 1922 roku Dmowski nabywa posiadłość w Chludowie pod Poznaniem, chociaż żyje bardzo skromnie. Jest to niewielki, opuszczony pałac z dużym ogrodem i tam Dmowski przebywa przez kilka lat. W grudniu 26 roku, po zamachu majowym Józefa Piłsudskiego, Dmowski tworzy, dokonuje pewnej organizacji ruchu narodowego, tworzy przede wszystkim Obóz Wielkiej Polski, pozaparlamentarną organizację narodu, która jednak zostaje wkrótce również rozwiązana przez władze sanacyjne. Ale idea Wielkiej Polski, która pojawia się w programie Romana Dmowskiego i ruchu narodowego, była rozumiana w kategoriach cywilizacyjnych, a nie terytorialnych. Jedną z broszur programowych Obozu Wielkiej Polski, którą warto przypomnieć, była praca Kościół, Naród i Państwo, napisana w 1927 roku. Dmowski podkreślał, że religia rzymskokatolicka w państwie polskim winna być panującą. Naród polski pojmował Dmowski jako wspólnotę duchową, trwale przynależną do cywilizacji zachodniej, ukształtowano dzięki właśnie działalności Kościoła rzymskokatolickiego. Katolicyzm, pisał Dmowski, nie jest dodatkiem do polskości, zabarwieniem jej na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie, w znacznej mierze stanowi jej istotę. Usiłowanie oddzielenia u nas katolicyzmu od polskości, odrywania narodu od religii i od kościoła jest niszczeniem samej istoty narodu. Państwo polskie, pisał dalej Dmowski, jest państwem katolickim. Z naszego stanowiska jest ono katolickim w pełni tego słowa znaczeniu, bo państwo nasze jest państwem narodowym, a naród nasz jest narodem katolickim. Roman Dmowski związany był organizacyjnie z największą partią polityczną II Rzeczpospolitej, to znaczy Stronnictwem Narodowym. Jeszcze w 1934 roku dokonał osobiście reorganizacji kierownictwa Stronnictwa Narodowego. Stronnictwo Narodowe liczyło przed wojną około 200 tysięcy członków, posiadało szereg organizacji, stowarzyszeń, klubów i tak dalej związanych ze stronnictwem. Poza tym no, ogromna ilość na bardzo wysokim poziomie prasy i zarówno dzienników, tygodników i tak dalej. No i tutaj sytuacja II Rzeczpospolitej w porównaniu z sytuacją, kiedy mamy w Polsce w tej chwili tylko jeden niezależny w polskich rękach dziennik, to znaczy nasz dziennik, była w II Rzeczpospolitej zdecydowanie więcej, ponieważ takich tytułów moglibyśmy wówczas wymienić wiele. Sporo uwagi Dmowski poświęcał krytyce w latach już 30. systemu liberalno-demokratycznemu. Przyszłością dla Europy miał być ustrój reprezentacyjny, jak to mówił. Dmowski był przekonany, że narody w sposób organiczny wytwarzają elity narodowe. I zadaniem tych elit jest utworzenie ośrodka politycznego zdolnego do pokierowania losami narodu. I wydaje się, że także to stwierdzenie jest stwierdzeniem bardzo interesującym i na pewno ważnym dla życia każdego narodu, także w naszej aktualnej sytuacji. W przewrocie, w pracy, którą opublikował w 1934 roku, wymienił cztery zasadnicze problemy, od rozwiązania których miała zależeć przyszłość w ogóle cywilizacji łacińskiej. A więc kto ma tworzyć tę elitę? Jak zabezpieczyć prawnie rolę tej elity? W jaki zakres praw ją uposażyć? I wreszcie, jakim zakresem obowiązków ją obarczyć? Bo inaczej rolę tę elity, jak pisał Dmowski i inni ideolodzy ruchu narodowego, przejmują ośrodki tajne, przede wszystkim masoneria. Roman Dmowski stał na czele największego ruchu politycznego w Polsce niepodległym, jakim, jak już mówiliśmy, był obóz narodowy. Wpływ Dmowskiego i ruchu narodowego na świadomość narodową, poglądy Polaków, był ogromny. Podzielić należy opinię, że chociaż narodowcy nie byli po zamachu majowym Piłsudskiego u władzy, sprawowali rząd dusz w społeczeństwie. Dmowski posiadał w tym środowisku ogromny autorytet, ale nigdy nie chciał być jednak kimś w rodzaju wodza. Takie myślenie, taki styl działania był mu absolutnie obcy. Jeszcze w początkach stulecia zapytany kiedyś przez jednego ze swoich przyjaciół, jak długo wytrzyma morderczy tryb życia, a szczególnie rzeczywiście przed odzyskaniem niepodległości, działając w Lidze Narodowej, angażował się w sposób bardzo wyczerpujący jego organizm. A więc jak wytrzyma ten morderczy tryb życia, który sobie narzucił, odrzekł, że do czasu odzyskania niepodległości. No i tak też się stało. Od 1934 roku, gdy doznał pierwszego wylewu i przyszły później kłopoty z sercem, stan jego zdrowia pogarszał się. W tym też roku ze względów finansowych zmuszony był sprzedać Chludowo i zamieszkał w Drozdowie pod Łomżą z przybraną rodziną, państwem Niklewiczów. Chludowo zresztą nabyli od Dmowskiego ojcowie werbiści. Tam również na terenie tym znajduje się mały pomnik Romana Dmowskiego. Odwiedzali go w Drozdowie przyjaciele, między innymi ksiądz biskup Stanisław Łukomski, ordynariusz łomżyński wówczas nowo utworzonej diecezji łomżyńskiej i przede wszystkim ksiądz Piotr Krysiak, znany już wcześniej Dmowskiemu z działalności w Stronnictwie Narodowym, ponieważ to dodajmy, wielu księży wówczas nie tylko sympatyzowało, ale czynnie angażowało się w działalność Stronnictwa Narodowego, a wielu również hierarchów zdecydowanie sympatyzowało z ideą narodową i nurtem narodowym. Wtedy, na dwa lata przed śmiercią, sprawą wiary Dmowski oddał również naczelne miejsce. Dmowski był oczywiście osobą, która pozostawała w dużym stopniu, na początku szczególnie pod wpływami pozytywizmu XIX-wiecznego. Natomiast właśnie w latach 30., w końcu lat 30. kończył się ten wieloletni okres dochodzenia do pełni katolicyzmu. Przed Wigilią Bożego Narodzenia, po wielu latach, wyspowiadał się u księdza Marcelego Nowakowskiego. Oto jak ksiądz Nowakowski wspominał tę chwilę. Kiedym go widział żarliwie modlącego się na klęczkach w czasie nabożeństwa, pani Niklewiczowa ciągle prosiła, by tak długo nie klęczał, kiedy na dwa dni przed zgonem przyjmował ostatnie namaszczenie i znów całował moje ręce, zrozumiałem, że w tym Polaku mądrość stanu, przywiązanie do ojczyzny i wiara w Boga zestrzeliły się w jeden wielki płomień miłości. Dmowski zmarł 2 stycznia 1939 roku w Drozdowie, w dworku rodziny Niklewiczów. Dzisiaj tutaj w Muzeum Przyrody znajduje się Izba Pamięci poświęcona Romanowi Dmowskiemu. Nabożeństwo żałobne zostało odprawione w katedrze łomżyńskiej przez biskupa Stanisława Łukomskiego. Następnie trumna została przeniesiona na dworzec w Łomży, skąd w specjalnym wagonie kaplicy ozdobionym w barwy narodowe i miecza chrobrego, symbol ruchu narodowego, została przewieziona do Warszawy i wystawiona w archikatedrze warszawskiej. Tam wspaniałe, wzruszające kazanie wygłosił wspomniany ksiądz prałat Marceli Nowakowski. Zresztą wspomnijmy, że ksiądz Nowakowski właśnie w ostatnich latach osobisty spowiednik Romana Dmowskiego, wspaniały kapłan, aresztowany został w końcu 1939 roku przez Niemców. Odrzucił propozycję zwolnienia za cenę wyrzeczenia się działalności patriotycznej. Skazany na śmierć, został rozstrzelany w lutym 1940 roku w Ogrodzie Sejmowym. Jego symboliczny grób znajduje się na cmentarzu Powązkowskim, a w kościele Najświętszego Zbawiciela w Warszawie, gdzie był proboszczem, tablica. 7 stycznia rozpoczął się ostatni etap, to jest pochód żałobny z Katedry Królewskiej na cmentarz w Warszawie, na cmentarz Brudnowski, gdzie znajdował się rodzinny grób Romana Dmowskiego. W tym pochodzie wzięło udział ponad 100 tysięcy osób, w tym 200 księży, 400 zakonników, 60 sióstr. Konduktowi pogrzebowemu towarzyszyło 1000 pocztów sztandarowych i proporców. Zgodnie z życzeniem Dmowskiego nie było żadnych przemówień, z wyjątkiem kazań kapłanów. Pochowany został na cmentarzu Brudnowskim w grobie rodzinnym. Ostatnim pożegnaniem była pieśń narodowców, hymn młodych, położona na trumnie woda z Bałtyku i garść ziemi wielkopolskiej wziętej z chludowskiego ogrodu. Nikt nie miał wątpliwości. Zabrakło człowieka na miarę dziejową. Jeszcze może kilka słów krótkich na temat dalszej działalności czy losów ruchu narodowego. Natychmiast po wybuchu wojny przedstawiciele wszystkich nurtów obozu narodowego rozpoczęli działalność konspiracyjną, między innymi w szeregach Narodowych Sił Zbrojnych. Byli też w pierwszym szeregu walki o Polskę niepodległą z okupacją sowiecko-komunistyczną. W latach 1944-56 środowisko narodowców, od Stronnictwa Narodowego po Narodowe Siły Zbrojne, było niszczone przez komunistów ze szczególną zaciekłością. Działacze obozu narodowego, którzy przeżyli czas okupacji i sowieckiego zniewolenia w następnych latach PRL, byli marginalizowani. Jak powiedział jeden z więźniów politycznych, wieloletni więzień polityczny, Leon Mirecki, działacz Stronnictwa Narodowego, komunistyczny zbrodniarz ubecki Światło, który jego i wielu innych przesłuchiwał, powiedział: my was zniszczymy najpierw fizycznie, a później moralnie. I rzeczywiście, żaden nurt polityczny nie był tak niszczony propagandowo, zarówno przez komunistów, jak i ośrodki masońskie, jak właśnie obóz narodowy. Nie doprowadziło to jednak do zaniku myśli narodowej. Ogromna w tym zasługa także, czy przede wszystkim, nauczania kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, z jego teologią narodu, wielką nowenną, przygotowującą do obchodów milenium tysiąclecia państwa polskiego. No ale dzieje ruchu narodowego w okresie okupacji, w okresie okupacji również komunistycznej, w okresie PRL, to już jest oczywiście odrębne zagadnienie.
No i dodajmy w takim razie jeszcze, panie doktorze, taką klamrę spinającą te dzieje. Otóż ta myśl wyrażona przez Romana Dmowskiego, cytowana tutaj w Jestem Polakiem, mam polskie obowiązki, została wyrażona, ta rzeczywistość została wyrażona także słowami największego z rodu Słowian na Błoniach w Krakowie w 1979 roku, kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II mówił, jaki jest argument rozumu, jakie są różne sprawy, które kazałyby nam odrzucić to wszystko, czym wszyscy żyliśmy przez 1000 lat. Czyli popatrzmy, że ta myśl narodowa, jestem Polakiem, byłem związany z narodem, jestem związany z jego przeszłością, jestem teraz i będę w przyszłości, to jednak nie jest jakaś tylko mrzonka, jakaś tylko idea fix, ale to jest coś rzeczywistego, co spaja nas poprzez pokolenia. Może jeszcze zanim oddamy głos słuchaczom, ja chciałbym jeszcze powrócić, abyśmy tutaj zaakcentowali kilka tych takich ważnych punktów działalności Romana Dmowskiego przed odzyskaniem niepodległości przez Polskę, a mianowicie ta jego ogromna działalność publicystyczna, organizacyjna, przez którą Dmowski chciał odrodzić także, wpłynąć na odrodzenie tego ducha narodowego, bo jak wiemy po powstaniu styczniowym, po roku 863, po klęsce tego powstania, pojawiło się wiele takich nurtów, które mówiły, trzeba zająć się pracą, to pozytywiści szczególnie, pracą tą organiczną, gospodarczą, natomiast nie angażować się w politykę i w konsekwencji to hasło, które miało no też i wiele pozytywnych stron, ale w konsekwencji doprowadziło do pewnego takiego zaniku świadomości narodowej. Dmowski przeciwko temu wystąpił nie tylko z krytyką, ale z ogromną działalnością na rzecz odrodzenia tej świadomości.
Tak, oczywiście to było bardzo ważne. Dmowski przede wszystkim dostrzegał zagrożenie w ewentualnym niebezpieczeństwie tej rozbicia jedności narodowej, pewnej świadomości narodowej. Otóż no, Polska odzyskała niepodległość po 123 latach zaborów. Te 120 lat czy 115 jeszcze przed wojną braku własnej państwowości powodowało, że Polacy z zaboru rosyjskiego myśleli innymi kategoriami niż Polacy z pozostałych na przykład zaborów. I także tutaj tworzyła się jak gdyby nie tylko różnice gospodarcze, kulturowe, ale także pewne mentalnościowe. Istniało niebezpieczeństwo rozbicia właśnie tej jedności. Stąd też Dmowski właśnie podkreślał, że naród to jest wspólnota pokoleń przeszłych, obecnych i przyszłych. I bardzo mocno podkreślał tę ideę wszechpolskości, tej jedności, po prostu myślenia kategoriami właśnie wspólnymi, a nie tylko kategoriami w poszczególnych dzielnicach zaborczych. Druga kwestia to oczywiście ta koncepcja walki czynnej. Odrzucenie tej postawy ugodowej, która się pojawiała wśród tak zwanych realistów. Byli tacy, którzy uważali, że no, największą klęską po liberum veto jest liberum conspiro i należy po prostu prowadzić politykę lojalizmu, wyrzec się w zasadzie niepodległości, myślenia w ogóle o niepodległości, jakiejś akcji czynnej i po prostu prowadzić taką pracę organiczną. Dmowski był zwolennikiem walki czynnej, czyli prowadzenia działalności narodowej na każdym odcinku życia narodowego, w różnych obszarach, nawet w czasie pracy zawodowej, na polu piśmiennictwa, czytelnictwa, unarodawiania ludu i tak dalej, i tak dalej. Także to była troszeczkę inna koncepcja niż właśnie dotychczas często przyjęta, bądź też jakaś tam, powiedzmy, jakichś tylko jednorazowych zrywów. No może tutaj porównanie jest troszeczkę ryzykowne, ale tak myślę, że tak mi się kojarzy. Były też pewne ośrodki takie liberalno-katolickie, czy tak zwanej katolewicy w okresie PRL-u, które również właściwie chciały ograniczyć katolicyzm tylko do powiedzmy zakrystii, to znaczy, żeby nie prowadzić, tak jak na przykład środowisko Prześtygodnika Powszechnego czy Znaku, tak naprawdę przyjmowało postawy właśnie lojalistyczne, odrzucając jakąś taką akcję społeczną, a przecież, czyli powiedzmy całą koncepcję katolickiej nauki społecznej, a więc tej ograniczając właściwie do postaw typowo lojalistycznych. Dmowski podkreślał mocno również tutaj potrzebę zachowania tego postawy solidaryzmu społecznego, przeciwstawienia się z jednej strony tym tendencjom klasowym, rewolucyjnym, marksistowskim, czy w ogóle socjalistycznym, a z drugiej strony również tym tendencjom właśnie liberalnym i właśnie ugodowym.
No i dodajmy drugi, taki bardzo ważny, no chyba najważniejszy dla nas z punktu widzenia odzyskania niepodległego bytu państwowego. Najważniejszy, ponieważ bezpośrednio, to jego bezpośrednie zaangażowanie w wchodzenie na salony dyplomatyczne całego świata, bo to od Japonii po Waszyngton, Londyn, Rzym,
Stolica apostolska,
prawda, Berno i tak dalej, Paryż, prawda, i różne mobilizowanie czy zdobywanie tej opinii światowej, opinii publicznej, nie tylko jako prawda, opinii w sensie czytelników różnych gazet, ale przede wszystkim tej opinii w sensie dyplomacji, w sensie ludzi, którzy bezpośrednio później zasiadali w różnych gremiach decyzyjnych, jak chociażby w tej Radzie Najwyższej przy konferencji wersalskiej, od których bezpośrednio zależały decyzje polityczne, czy na mapie świata ma pojawić się Polska, czy też nie ma, czy ma mieć dostęp do morza, czy ma nie mieć dostęp do morza i tak dalej. Ogromne zaangażowanie Romana Dmowskiego w tę sprawę.
Tak, wbrew temu, co czasem można przeczytać, Dmowski doskonale również potrafił porozumiewać się z wieloma osobami, potrafił przekonywać, potrafił sobie ich zjednywać. Właśnie miał na przykład na konferencji w Wersalu, potrafił stworzyć właśnie w poszczególnych komisjach przychylne sobie stanowiska, utrzymywał takie, można powiedzieć, dobre towarzyskie kontakty z przedstawicielami innych państw, był bardzo skuteczny, poszczególne komisje wręcz zarzucał różnymi materiałami, który był bardzo przede wszystkim pracowity, ale również w tych kontaktach właśnie osobistych potrafił właśnie stosować argumenty bardzo skuteczne, aczkolwiek oczywiście ci najwięksi ówcześni politycy jak Lloyd George pozostawali nadal niechętni, ale siła argumentu Dmowskiego była oczywiście bardzo, bardzo duża. Opisał tę swoją działalność w pracy, właśnie w dziele, można powiedzieć, dwutomowym Polityka Polska i odbudowanie państwa, która została wydana w 1925 roku. Jest to znakomite takie studium naprawdę, jak należy prowadzić niezależną politykę polską.
O, dodajmy oczywiście, że to była ogromna działalność Dmowskiego, ale także wielu innych wybitnych Polaków, Ignacego Jana Paderewskiego, czy nawet samego późniejszego marszałka Józefa Piłsudskiego, który również chyba ponad trzykrotnie odwiedzał Stany Zjednoczone. Ale tak pomyślałem sobie, panie doktorze, troszeczkę na marginesie tych naszych dzisiejszych rozważań, że Polska no wtedy miała no, z jednej strony trochę pecha, że trafiła na premiera Wielkiej Brytanii lewicowo zorientowanego, trochę jednak troszeczkę szczęścia w tym, że Woodrow Wilson był takim idealistą i on jest no, bardzo wymowny jest też taki obraz przedstawiający Ignacego Jana Paderewskiego z Woodrowem Wilsonem pochylającym się nad jego memoriałem o Polsce i nad mapą. Prawda, ten memoriał przygotowywany właśnie w Komitecie Narodowym Polskim. Z drugiej strony, gdy popatrzymy na historię, która rozgrywała się już po II wojnie, w czasie i po II wojnie światowej, to też mieliśmy szczęście i nieszczęście. No, z jednej strony był Churchill, którego no, do końca ta taka życzliwość w stosunku do Polski no, nie była przejrzysta, ale mieliśmy z kolei znów naiwnego, wręcz głupiego, jak chodzi o stosunki ze Stalinem, prezydenta Stanów Zjednoczonych, Roosevelta. No i mieliśmy także lewicowca we Francji, generała de Gaulle'a, który notabene zresztą chyba jako pierwszy, gdy Francja zyskała niepodległość, jako pierwszy uznał rząd lubelski, prawda, i wycofał uznanie dla rządu londyńskiego. No ale to są późniejsze już sprawy. Dmowski zakończył życie w roku 1939, kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej i jemu już nie dane było zobaczyć właśnie, które z jego koncepcji się potwierdzają, w czym, na czym by znów tam się sparzył.
Właśnie, zabrakło takiej postaci jak Wilson. Być może gdyby wówczas był Wilson, a nie prezydent Roosevelt, może ta nasza rzeczywistość powojenna by wyglądała nieco inaczej.
Dmowski jako ten, który potrafił zjednywać ludzi, a jeżeli nie zjednywać, to przynajmniej tak rozgrywać te, prowadzić tę wielką grę dyplomatyczną, aby jednak uzyskać jak najwięcej dla Polski, prowadzić tę grę dyplomatyczną na wielu salonach Europy. Dopowiedzmy, że oczywiście jak tutaj także w pewnym momencie zareagował Józef Piłsudski, z jednej strony no, nie wiadomo, czy oferując, czy Dmowskiemu wtedy stanowisko przed tą konferencją wersalską w rządzie, czy też nie, Dmowski zareagował na to dość tak zdecydowanie, ale koniec końców w tej konferencji wersalskiej także w zespole polskim było kilku ludzi z otoczenia Józefa Piłsudskiego, także to tutaj też warto wskazać na tę postawę Romana Dmowskiego, który rzeczywiście, jak tutaj pan mówi, działał bezinteresownie dla dobra Polski, prawda?
Tak, to była ta cecha charakterystyczna tamtego pokolenia. Dmowski na pewno jest przykładem osoby, która poświęciła całe swoje życie Polsce, życiu publicznemu, która nie myślała o swoich profitach z działalności politycznej, która rzeczywiście traktowała tę działalność w kategoriach obowiązku, tak jak ojciec powiedział, zgodnie z tymi słowami, które wyraził w myślach nowoczesnego Polaka. Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie i są one tym większe, im wyższy przedstawiam typ człowieka, typ etyczny człowieka. Ale to była cecha charakterystyczna tego pokolenia, jak to mówiono, niepokornych, które rzeczywiście potrafiło oddać Polsce wszystko to, co mieli najlepsze.
Drodzy Państwo, w naszym studiu jest pan dr Krzysztof Kawęcki, wiceprzewodniczący Ruchu Przełomu Narodowego. Rozmawiamy na temat postaci wielkiego Polaka, męża stanu Romana Dmowskiego, którego 70. rocznica śmierci minęła 2 stycznia. Zapraszamy teraz Państwa do wspólnej rozmowy. Zapraszam do zadawania pytań naszemu gościowi w studio. Do dyskusji telefony do Radia Maryja 56 655 23 55 dla Polski Północnej, 56 655 23 56 dla Polski Południowej, dla zagranicy podobny numer telefonu z końcówką 33 lub 66, kierunkowy 0048, zza oceanu 01148.
Świata monarchowie, gdzie gdzieś pieśnie dążycie, powiedzcież nam trzej królowie, chcecie widzieć dziecię. Ono żłobie nie ma tronu i berła nie cierpi, a proroctwo jego zgonu już się w świecie szerzy.
Ono żłobie nie ma tronu i berła nie cierpi, a proroctwo jego zgonu już się w świecie szerzy.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Rozmów niedokończonych
bardzo
można?
Bardzo proszę. Kto mówi skąd?
Mówi Maria z Gdyni.
Witamy Pani Mario i zapraszamy.
Pochodzę z rodziny...
Mogę prosić, aby ściszyć radio, dobrze?
Tak. Pochodzę z rodziny nauczycielskiej. Obydwoje rodzice byli nauczycielami szkół specjalnych. I, jak z tego unika, jestem przedwojenną osobą. I z dzieciństwa pamiętam trzy nazwiska, które często słyszałam w domu. Ksiądz kardynał August Klont, Roman Dmowski i Józef Piłsudski. Na drzwiach w pokoju dziecinnym, rodzice chyba nie należeli do Stronnictwa Narodowego, ale na drzwiach w pokoju dziecinnym wisiał duży taki plakat i z czymś takim jakby dekalogiem Polaka. Były to właściwie takie wymagania Romana Dmowskiego dla, tak mniej się z tego co pamiętam, dla Polaków. To jest jedna rzecz. Poza tym już tutaj od razu dodam, że pamiętam, też płakaliśmy, słuchając transmisji z pogrzebu Józefa Piłsudskiego przez radio. To tyle chciałam powiedzieć. I bardzo, jeżeli pan profesor mógłby powiedzieć, czy coś takiego było, jakby taki dekalog Polaka przez Romana Dmowskiego.
Dziękujemy. Dziękujemy pani Mario. Szczęść Boże.
Z Bogiem.
Myślę, że z dzieł Dmowskiego na pewno to zostało pewnie jakieś wyjęte, być może z myśli nowoczesnego Polaka. I o takim dekalogu pewnie pani mówi. No myślę, że tak, no cóż, można pogratulować takiej rodzinnej atmosfery patriotycznej, która była również pani udziałem, czy też pani się, że tak powiem, kształtowała w tej atmosferze. Wymieniła pani trzy nazwiska i powiem tak, no to tu mamy taki pewien ekumenizm, że tak powiem, ponieważ to osoba prymasa Polski, księdza kardynała Augusta Chlonda, jest tą osobą, która w jakiś sposób, można powiedzieć, symbolicznie spaja te dwie postacie, znaczy Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego, ponieważ rzeczywiście była to osoba, która, no myślę, w równym stopniu doceniała zasługi i Dmowskiego, i Piłsudskiego. Także no, taki zestaw byłby takim zestawem, że tak powiem, symbolicznym.
Odbiorę kolejny telefon. Słucham Radio Maryja. Halo?
No.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marian ze Stalowej Woli.
Witamy Panie Marian.
Pozdrawiam ojca i pana doktora. To, co chciałem powiedzieć, że w czasach PRL-u po prostu powstała wielka luka i wyrwa w myśleniu właśnie kategoriami narodowymi. I dzięki Radiu Maryja mamy właśnie możliwość uzupełnienia tej wiedzy. Polacy po prostu zostali pozbawieni myślenia w kategoriach narodowych. I serdecznie wyrażam dzięki za to, że właśnie Radio Maryja przybliżyła nam tą wielką postać. Ja mam przed sobą to dzieło, o którym mówił pan doktor, Polityka Polska i odbudowanie państwa polskiego. I tu zaraz na początku bardzo ładnie Dmowski napisał w 900. rocznicę chwili dziejowej, kiedy wielki król, polityk i wojownik umierając zostawił po sobie potężne państwo, podwaliny pod rozwój wielkiego narodu i wytyczenie polityki polskiej, które po dziś dzień zachowały swą żywą wartość. Książkę tę poświęcam tym wszystkim, którzy noszą w duszach i usiłują wykonać testament Chrobrego. Więc Dmowski nawiązał w tym dziele do testamentu Chrobrego, czyli do polityki pierwszego władcy Polski, wielkiego władcy Polski. I właśnie to jest dzieło fundamentalne i wydaje się, że każdy Polak, każdy polityk, który zajmuje się polityką, powinien to dzieło znać, ponieważ tu są w tym dziele właśnie zmagania i ukazana jest ta polityka europejska na salonach Europy i Dmowski potrafił nawiązać dialog z tymi wielkimi politykami, co nie jest takie łatwe, jak wiemy. Dzisiaj nasi politycy często ulegają, płaszczą się, ulegają. Natomiast Dmowski twardo bronił naszych wartości na konferencji w Wersalu. Także jestem bardzo wdzięczny, bardzo dziękuję za tą piękną audycję.
Dziękujemy, pozdrawiamy, szczęść Boże.
Pozdrawiam i szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy. Rzeczywiście pan podkreślił raz jeszcze ten fundamentalizm dzieła polityki polskiej, wartość tej książki, tego dzieła, a również zwrócił pan uwagę na tę wyrwę, na tę pokoleniową w ruchu narodowym. Rzeczywiście ruch narodowy został fizycznie, elita ruchu narodowego została fizycznie zlikwidowana, zamordowana w więzieniach komunistycznych, stalinowskich i po 56 roku tylko nieliczni narodowcy, którzy pamiętali Romana Dmowskiego, którzy mieli doświadczenia z pracy politycznej w II Rzeczpospolitej, mogli w jakiś sposób jeszcze, chociaż w sposób oczywiście bardzo ograniczony, kultywować tradycję narodową i przekazywać te wartości innym, młodszemu pokoleniu, ale jeśli mówimy o nie najlepszej może kondycji organizacyjnej, a także kondycji, że tak powiem, w zakresie rozwoju myśli politycznej we współczesnym okresie, to na pewno ma to również swoje korzenie i swoje rezultaty właśnie w tej sytuacji, w tej po prostu fizycznej likwidacji ruchu narodowego w okresie komunistycznym przed 56 rokiem.
Biorę kolejny telefon, słucham Radia Maryja, halo.
Będzie pan Jezus Chrystus, Janusz Chodorowski z Krakowa.
Na wieki wieków, witamy panie Januszu, zapraszamy.
Dziękuję serdecznie.
Proszę bardzo. Tylko proszę może ściszyć radio i rozmawiamy tak. Przez telefon, dobrze?
Tu od razu na radio. Serdecznie dziękuję za wspaniałą audycję. Wreszcie się doczekaliśmy również audycji mówiących o wspaniałym człowieku, narodowcu. Oczywiście w tak krótko trwającej audycji nie sposób objąć całego obszaru działania Romana Dmowskiego. Chciałbym zwrócić uwagę na trzy krótkie elementy. Mianowicie, otóż po pierwsze kwestia rewolucji 1905 roku. Narodowa Partia Robotnicza, którą Narodowa Demokracja utworzyła i wzięła pod swoje ramiona, która przeciwdziałała nawet zbrojnie ruchowi wywrotowemu, ruchowi nazywanemu dawniej robotniczym, a który był dość często miał podłoże trudno powiedzieć bandyckie, ale...
No bolszewickie, tak ogólnie powiedzmy.
Bolszewickie na pewno tak. Druga sprawa to jest kwestia działalności Romana Dmowskiego w czasie konferencji wersalskiej. Oczywiście ja rozumiem, że radiu naszemu nie wypada tutaj pewnych rzeczy poruszać, natomiast w książce Roman Dmowski wyraźnie pisze o kłodach rzucanych mu pod nogi przez różne organizacje, obecnie walczące na Bliskim Wschodzie. O tak, żeby nam nie zarzucono antysemityzmu. No a trzecia sprawa, żydowskie krótko mówiąc, z Ameryki i w otoczeniu Lloyd George'a. Kolejna zaś sprawa to jest niestety Kartuska, która była zorganizowana. Siedzieli tam owszem komuniści, ale organizowana była przez obóz sanacyjny i sadzano tam głównie narodowców. No, to ja mam tyle do powiedzenia i bardzo bym prosił. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy.
Chrystus
na wieki wieków.
Chciałbym uprzejmie prosić o odpowiedź.
Dziękujemy panie Januszu, pozdrawiamy gorąco. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No to mamy tutaj te trzy kwestie, panie doktorze. Może tak. Zacznijmy od pierwszej, kwestii rewolucja 1905 roku i rzeczywiście Dmowski jako ten twórca już wielu też organizacji takich samokształceniowych, kulturalnych, studenckich, on dbał właśnie o to bardzo mocno, żeby ten element taki powiedzmy późniejszy już komunistyczny, bolszewicki po prostu nie wszedł tam i bardzo chciał chronić polską młodzież przed takim myśleniem, prawda?
Tak, dokładnie. Uważał, że w rewolucji 5 roku sprawa polska jest sprawą odrębną od sprawy rosyjskiej. Tych spraw nie można mieszać. Stąd też był przeciwny angażowaniu się społeczeństwa polskiego w sprawę, która była wewnętrzną sprawą państwa rosyjskiego. Jeszcze z punktu widzenia, że tak powiem, ideowego niekoniecznie dla nas korzystną. I rzeczywiście tutaj Dmowski uważał, że należy to wykorzystać nie włączając się w działania rewolucyjne, ale w działania, które mają doprowadzić do poszerzenia pewnego zakresu swobód, na przykład jeśli chodzi o spolszczenie urzędów czy też szkół. I pewne rezultaty tutaj Dmowski w wyniku tej działalności Ruchu Narodowego zostały uzyskane. Natomiast Narodowa Partia Robotnicza po prostu odpowiedziała na, jak pan powiedział słusznie, bandyckie działania organizacji lewicowych, socjalistycznych. Druga kwestia, no rzeczywiście Dmowski opisuje tutaj działalność różnych czynników, które były bardzo nieprzychylne, tych czynników międzynarodowych, na pewno w otoczeniu Lloyda George'a, ale także w jakiś sposób również Wilsona, które się pojawiały. Natomiast Dmowski na przykład proponował, żeby do delegacji polskiej na konferencję na przykład włączyć również przedstawicieli mniejszości żydowskiej, prowadził rozmowy w tym zakresie w Stanach Zjednoczonych, ale pod warunkiem, z wysokimi przedstawicielami tej społeczności, ale pod warunkiem, że ta społeczność poprze postulaty i terytorialne, i postulaty pełnej niepodległości państwa polskiego. Z tamtej strony nie uzyskał tej pozytywnej odpowiedzi. Więcej, okazała się duża nieprzychylność rzeczywiście w czasie konferencji również tych czynników. Poza tym, no jeśli chodzi o trzecią kwestię, no Beryza...
Ale, przepraszam bardzo, zostańmy może jeszcze przy tej drugiej kwestii, bo tutaj rzeczywiście to, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jako takie jakiś temat tabu i tak dalej, bo przecież mówimy o rzeczach, które miały miejsce w historii i trudno o tym nie rozmawiać. Ale zauważmy, że tutaj wiele się dzisiaj przypisuje niejako po fakcie. Ocenia się te wszystkie sytuacje przez pryzmat tego, co zrobiły później Niemcy w czasie II wojny światowej, prawda? Czyli antysemityzm tu jest jednoznacznie rozumiany jako chęć, prawda, zamknięcia w obozach ludzi tejże narodowości, wytrucia ich gazem i spalenia w krematorium, jak to robił Hitler i Niemcy, jego prawda, jego oprawcy. Natomiast wtedy gra toczyła się zupełnie na innej płaszczyźnie i tutaj, gdy Polska odzyskiwała niepodległość, stawała na nogi, przecież pojawiały się też takie koncepcje jak Judeopolonia na przykład. To tutaj postrzegane przez wielu jako wielkie niebezpieczeństwo dla Polski. Ja przypomnę, że później w samym łonie, samego biura politycznego wielkiej partii bolszewickiej w Moskwie pojawiła się też koncepcja tej Republiki Żydowskiej na Krymie, która później już po latach, prawda, po wojnie posłużyła Stalinowi jako kolejny przyczynek do jego paranoicznej czystki znowu w tym aparacie, prawda? Ale to może nie jest temat dzisiaj, ale popatrzmy, że tutaj te ścierania się były, te zmagania były, te siły istniały realnie. i to były przecież organizacje, zarówno tak jak u nas był Komitet Narodowy Polski, a po tamtej stronie też były organizacje, były ruchy syjonistyczne, były ruchy komunistyczne, które skupiały w sobie wielu, szczególnie młodych ludzi, młodych Żydów, prawda, którzy sympatyzowali bardzo, włączali się czynnie, wręcz byli funkcjonariuszami bolszewickiej partii, którzy po prostu brali pieniądze od Lenina, potem od Stalina za to, że pracują na rzecz tej partii. I to były realne niebezpieczeństwa, dlatego tutaj, panie Januszu, tu zwracam się do naszego słuchacza, to nie to, że nie wypada mówić, czy Radio Maria nie może. Możemy mówić o wszystkim, bylebyśmy opierali się właśnie na faktach historycznych i czynili to w miarę obiektywnie, bez emocji, tak jak to panie Januszu uczynił. Możemy o tym mówić, prawda? Ta sytuacja była rzeczywiście taka skomplikowana i nie można jej, tak myślę, panie doktorze, postrzegać jedynie przez pryzmat tego, co później, 20-30 lat później zrobił Hitler, prawda?
Ależ oczywiście. Powiedzmy, zainteresowanie kwestią żydowską, jeśli chodzi o Romana Dmowskiego, może tak mocniej zaznaczyło się jeszcze gdzieś tak około roku 1912, kiedy pojawiła się ta akcja bojkotu towarów handlu żydowskiego, ale to nie miało żadnego jakiegoś aspektu rasistowskiego, tylko i wyłącznie czynnik samoobrony przed konkurencją obcą. Dmowski już w Myślach Nowoczesnego Polaka podkreślał, że jednym z tych czynników, które doprowadziły do upadku państwa polskiego, pierwszej Rzeczpospolitej, było między innymi to, że Polska nigdy nie posiadała silnego stanu średniego, po prostu mieszczaństwa. I on formułował później właśnie na początku XX wieku konieczność wytworzenia silnego stanu średniego, ponieważ ludność żydowska w państwie II Rzeczpospolitej stanowiła co najmniej 10% ludności państwa polskiego, a w miastach to w granicach 30 kilku procent. I ta ludność polska, wiejska, która wieś była zresztą przeludniona, po prostu miała utrudniony rozwój, możliwości rozwoju, zajmowania się chociażby handlem i tak dalej. Więc tutaj to był to czysty aspekt gospodarczy, ekonomiczny, wyrażany właśnie w takiej działalności. Natomiast też rozpoczęły się przecież wówczas w Rosji akcja, no można powiedzieć, antyżydowska, akcja wysiedlania wręcz i przesuwania tutaj na zachód państwa rosyjskiego ludności żydowskiej. Wielu Rosjan, tak zwanych Litwaków, przybywa do Polski, gdzie znajdują tutaj swoje miejsce. Owszem, tutaj Ruch Narodowy Roman Dmowski wyraża również pewne zaniepokojenie dodatkowym napływem ludności żydowskiej, ale podczas gdy w Rosji mamy do czynienia z pogromami, w Polsce ta ludność jest po prostu przyjmowana w sposób zupełnie normalny. A tymczasem w prasie właśnie zachodniej, amerykańskiej, właśnie Wielkiej Brytanii przede wszystkim, w czasie wojny, w czasie później, w czasie konferencji wersalskiej, pojawiają się na to nagle artykuły, które oskarżają Polskę o antysemityzm, którego po prostu nie ma wówczas, więc jest to wyraźne przygotowywanie do jakiejś takiej niedobrej atmosfery dla Polaków robienia. Również jest taki fakt, że Roman Dmowski, mówiliśmy o tym wystąpieniu w styczniu, potrafił sobie zjednać wielu uczestników konferencji wersalskiej dla sprawy polskiej, uzyskać przychylność, przekonywał pewne racje i też miał takie miejsce fakt, że w marcu 19 roku na konferencji w obu tych delegacjach, brytyjskiej i amerykańskiej, następują daleko idące zmiany personalne. Pojawiają się nowi ludzie, którzy są wyraźnie nieprzychylni Polsce i ta atmosfera się zdecydowanie pogarsza, mimo że od marca również przybywa na konferencji i bardzo aktywny bierze udział Ignacy Paderewski. A no, jeszcze jedna trzecia rzecz, Wiera Zakrętowska.
Tak, tutaj tak? dodajmy, że właśnie tutaj te środowiska, które chciały ugrać dla siebie jak najwięcej, czy to właśnie był ten projekt ewentualnego zrealizowania Judeo-Polonii, o czym dzisiaj w ogóle się prawie nie mówi, kosztem Polski. W ich interesie leżała wymiana składu delegacji na takich ludzi, którzy w sprawie Polski przychylni raczej by nie byli, aby Polska, jeżeli miałaby się w ogóle odrodzić, to w jak najmniejszym zakresie terytorialnym, po to, aby wygospodarować później jakiś pas ziemi tam na wschodzie, właśnie na ten jeszcze gdzieś tam założony w szufladzie projekt. I dlatego tutaj stąd i takie były reakcje Romana Dmowskiego. Trzecie pytanie pana Janusza to kwestia Berezy Kartuskiej.
Obóz Berezie Kartuskiej, obóz odosobnienia, jak to mówiono w Berezie Kartuskiej, to na pewno nie jest przykładem praworządności II Rzeczpospolitej, to na pewno jest ciemna plama II Rzeczpospolitej. Obóz w Berezie Kartuskiej został założony w 1934 roku i pierwszymi, że tak powiem, pensjonariuszami tego obozu byli narodowcy, konkretnie działacze obozu narodowo-radykalnego, kiedy to Ukraińcy, terroryści ukraińscy z organizacji ukraińskich nacjonalistów, można powiedzieć tej poprzedniczki UPA z Banderą i innymi, dokonali zamachu na ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego. No i w świetle tutaj tych faktów to wygląda w ten sposób, że chociaż władze sanacyjne wiedziały o tym, że dokonali tego mordu Ukraińcy, to jednak wykorzystali ten fakt jako pewien pretekst do wywiezienia tam około 20 działaczy obozu narodowo-radykalnego. Później w Berezie Kartuskiej siedzieli również właśnie ci nacjonaliści ukraińscy, siedzieli komuniści. No, zdarzało się, że także, ale to są właśnie te już później wynaturzenia, także czasem i zwolennicy sanacji, którzy po śmierci Józefa Piłsudskiego zarzucali z kolei im kontynuatorom, a wiemy, że nastąpiła pewna dekompozycja w tym obozie, sprzeciwianie się woli marszałka, czy też pewnym koncepcjom, które były ich zdaniem niezgodne z działalnością Piłsudskiego, jak na przykład Stanisław Cat-Mackiewicz, który znalazł się w Berezie Kartuskiej.
Drodzy Państwo, w naszym studiu jest pan dr Krzysztof Kawęcki. Rozmawiamy o postaci jednego z wielkich Polaków XX wieku, z największych mężów stanu, Romanie Dmowskim. Odbieram kolejny telefon. Słucham Radia Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Adam ze Śląska.
Witam panie Adamie.
Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za tą fascynującą audycję i cieszę się, że wreszcie możemy usłyszeć o Romanie Dmowskim, wielkim Polaku, ponieważ historia jego działalności jest w czasach powojennych w moim przekonaniu olbrzymią białą plamą. Kiedy znalazłem się na emigracji w roku 81 w Paryżu, spotkałem takie czasopismo o nazwie Narodowiec i wtedy zrozumiałem, jak olbrzymi ruch narodowy został zamilczany nawet w takich rozgłośniach jak Wolna Europa czy Głos Ameryki, a natomiast przemycane do Polski książki z kultury paryskiej w ogóle nie podnosiły zasług Romana Dmowskiego. I co mnie cieszy, że pan tutaj obecny, pan profesor Kawęcki, zajmuje poczesne miejsce w ruchu przełomu narodowego i w ten sposób, odbierając tę audycję, ja nabieram szacunku i do tej organizacji, bo skoro tacy ludzie wchodzą w skład tego ruchu, to znaczy, że ten ruch zasługuje na pełne zaufanie. Jak zwykle gorące podziękowanie Radio Maryja, że nam potrafi przedstawić tak doniosłe zagadnienia w formie właśnie tej audycji. Dziękuję.
Dziękujemy. Szczęść Boże, panie Adamie. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo. Stronnictwo narodowe migracyjne we Francji było silne. Tam była taka postać pana Stanisława Łódzkiego, pismo narodowiec wydawane przez pana Kwiatkowskiego, nie pamiętam w tej chwili nazwiska. Także rzeczywiście ta myśl narodowa jeszcze w latach 70., 80. na emigracji była dynamiczna. Nie mówię już tylko o myśli polskiej, która wychodziła w Londynie, ale również w Stanach Zjednoczonych, Instytut Romana Dmowskiego w Stanach Zjednoczonych, Instytut Romana Dmowskiego w Londynie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w kraju rzeczywiście sytuacja była odmienna, no sytuacja zrozumiała, natomiast te wspomniane, które pan wspomniał, rozgłośnia chociażby Radio Wolna Europa o ruchu narodowym oczywiście milczało, a jeśli ruch narodowy był wymieniany, to oczywiście w sposób karykaturalny i wręcz ośmieszany, albo jeszcze gorzej fałszowany i opluwany, można powiedzieć. No a pamiętamy, że przecież Jacek Kuroń jeszcze w latach 80., w końcu lat 80. powiedział, że największym zagrożeniem dla polskich dążeń niepodległościowych jest totalitaryzm narodowców, a nie komunizm. Jeśli chodzi o ruch przełomu narodowego, bardzo, bardzo dziękuję za życzliwość w ogóle dla tej inicjatywy. Natomiast rzeczywiście ruch przełomu narodowego stara się łączyć różne tradycje niepodległościowe i różne tradycje narodowe i no, osoba Romana Dmowskiego w naszym środowisku jest oczywiście bardzo, bardzo wysoko ceniona i jest wiele osób, którym bardzo bliska jest osoba Romana Dmowskiego, ale powiedziałbym, że tutaj chodzi nie tylko już o osobę Romana Dmowskiego, ale o nasze rozumienie niezależności, niezależnej polityki polskiej, nasze rozumienie w ogóle działalności. To, co można, może tak bym, trochę może upraszczając, ale chciałbym powiedzieć, że ruch narodowy na pewno jest najbliższy ruchowi przełomu narodowemu, również z powodów pewnej struktury i metody działania organizacyjnego. Jeśli byśmy przypomnieli sobie działalność struktur ruchu narodowego w okresie II Rzeczpospolitej, Związku Ludowo-Narodowego, czy później Stronnictwa Narodowego, to obie te organizacje, wokół tych organizacji grupowały się różne środowiska. Ruch narodowy to rzeczywiście był ruchem różnych stowarzyszeń, różnych inicjatyw obywatelskich, a partia polityczna w postaci Stronnictwa Narodowego później to była, można powiedzieć, nawet ukoronowaniem tej rzeczywiście Polski aktywnej. I to, co jest ważne, w ruchu narodowym byli wszyscy. To był przekrój różnych grup społecznych, różnych stanów. Ruch narodowy potrafił skupiać w swoich szeregach robotników, kręgi właśnie włościańskie, młodzież akademicką, przedwojenna młodzież akademicka w dużym stopniu podzielała, czy w zdecydowanej większości nie w dużym stopniu, poglądy narodowe i tutaj ta metoda jak gdyby działania tego oddolnego jest tutaj absolutnie bardzo ważna i do przyjęcia.
Odbiera kolejny telefon. Słucham Radio Maryja. Słucham Radio Maryja. Oj, i tak nam się tutaj po... może... Słucham Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Stanisław z Krakowa.
Witam panie Stanisławie. Witamy serdecznie i zapraszamy do rozmowy.
A telefonuję, gdyż właśnie usłyszałem ostatnio na temat Radia Wolnej Europy. Więc wyjaśniam, przypominam, że właśnie na falach rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa można było słuchać przemówień znakomitego polityka Stronnictwa Narodowego Tadeusza Bieleckiego. A co do losów myśli, oczywiście w czasach PRL-u, oczywiście po 1956 roku, no to wiadomo mi jest na przykład, że w drukarniach paktowskich drukowano na przykład politykę polską, niby, że to było wydanie przedwojenne. Także, tutaj to może taka ciekawostka, w Bibliotece Miejskiej w Krakowie pod koniec lat 70. można było sobie czytać myśl polską zupełnie legalnie, a już nie powiem, w którymś momencie znikła. Mam jedną uwagę do terminologii. Walka czynna, pan doktor używa takiego określenia. No u nas walka czynna to raczej się kojarzy z walką zbrojną, a przeciwko temu Roman Dmowski był zdecydowanie, chciał prowadzić walkę właśnie na polu gospodarczym, kulturowym, a przeciwko walce zbrojnej był zdecydowanie przeciwny.
No chociaż dodajmy gwoli ścisłości, że jednak miał ogromną rolę pozytywną w organizacji armii generała Hallera we Francji.
Tak, tak, tylko ja mówię przed pierwszą wojną światową.
Owszem.
To był zdecydowanie przeciwny. No, też pominął pan doktor taką kwestię jak Legion Puławski. Jakoś tak przeszedł dosyć gładko nad tym, że no, Roman Dmowski no, miał pewien kryzys wiary. Czyli mówiąc wyraźnie, był człowiekiem niewierzącym przez długi czas, a szedł zawsze w procesji na rezurekcyjnej ze świecą w ręku i śpiewał głośno. To niektórzy się dziwili, dlaczego to robił. Mówi, trzeba dać dobry przykład. Oczywiście pod koniec życia rzeczywiście, tak jak pan doktor mówi, nawrócił się. Także no, to są takie moje tylko te kilka uwag. A że udało mi się dodzwonić, to mam wielką prośbę do ojca.
Bardzo proszę.
By następną może rozmowę zaprosić księdza profesora Tadeusza Guza, żeby się zajął problemem współczesnej ideologii nowej lewicy, czyli mówiąc wyraźnie lewackiego rewizjonizmu. Przy czym on wielokrotnie wspominał tam o szkole frankfurckiej, Gramscim, tylko że no, te wykłady były tak trudne, muszę przyznać, że no bo no cóż, no, zajmować się teorią poznania w ujęciu szkoły frankfurckiej, no to są sprawy tak. Bardzo trudne.
Dobrze, zatem ta prośba jest przyjęta. Będziemy pracować nad tym, żeby w jakimś czasie...
Z odniesieniem do SLD wykazać, że bo niektórzy... I to mam wielki żal, że ojcowie tego nie hamują, że niektórzy politycy przemawiają i po prostu wyprowadzają SLD z PZPR-u, a to jest zupełnie inna ideologia. Oczywiście przejęli, powiedzmy sobie, najgorszych ludzi i wielkie pieniądze, ale nastąpił przewrót ideologiczny i to jest ideologia o wiele gorsza od tego, co reprezentował PZPR, powiedzmy, po 56 tak. roku.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No to panie doktorze, uściślamy tutaj kwestia walka czynna, to nie walka zbrojna. Tu mówimy o tych koncepcjach Romana Dmowskiego nad tą pracą nad przywróceniem, obudzeniem świadomości narodowej.
Czy użyłem tego sformułowania walka czynna, dlatego że tak to wówczas formułowano. Otóż Zygmunt Miłkowski, pseudonim literacki Tomasz Teodor Jeszcz, napisał taką pracę, Rzecz o obronie czynnej i walce narodowej. I właśnie wówczas formułował taką koncepcję. A więc walka czynna w ówczesnym rozumieniu to walka była, jak to mówiono, na każdym odcinku życia narodowego. Pojawiła się teraz kwestia po raz kolejny Radia Wolna Europa. Oto rzeczywiście, no, Radio Wolna Europa u początków swoich było na pewno inne niż Wolna Europa, powiedzmy po 68 roku, szczególnie właśnie w 1968 roku, kiedy Radio Wolna Europa zasiliło wielu funkcjonariuszy PZPR, chociażby na przykład Alina Grabowska. Owszem, w Radio Wolna Europa byli też tacy ludzie jak Wiktor Trościanko i tak dalej, ale no, to myślenie narodowe, szczególnie myślimy tutaj o latach 70., znaczy przynajmniej od czasu powstania opozycji demokratycznej, inicjatywy narodowe, czyli od 76 roku inicjatywy narodowe były pomijane, wiele osób tutaj zwracało uwagę. Przypomnę taki słynny list otwarty nieżyjącego, już wspaniałego polskiego patrioty Edwarda Staniewskiego, zmarł przed kilkunastoma dniami był nekrolog, zresztą jego i wspomnienie w naszym dzienniku, który w 80 roku, więzień polityczny, Edward Staniewski napisał właśnie list na ten temat, list otwarty do Radia Wolna Europa. No jeśli chodzi o tą myśl polską, nie wiem, chyba nie była w bibliotekach w ogóle prasa migracyjna zakazana, natomiast państwa archiwa IPN-u jednoznacznie mówią w 56 roku, w 60 latach za posiadanie egzemplarzy myśli nowoczesnego Polaka, za posiadanie egzemplarza myśli polskiej następowały represje. Myśl polska była w wykazie Służby Bezpieczeństwa jednym z najważniejszych pism, które po prostu należało konfiskować i było tak to robione. Nawet jeden egzemplarz, który się pojawił, był przedmiotem ogromnego zainteresowania Służby Bezpieczeństwa. Inna kwestia to są może późniejsze lata. Polityka polska, odbudowanie państwa rzeczywiście zostało wydane przez Pax, ale to chyba, że tak powiem, o niczym nie świadczy i to nie jest absolutnie jakiś argument na rzecz, nie wiem, jakby można dalej tutaj domniemywać jakiejś kolaboracji ruchu narodowego. Dalej państwa kwestia, kwestia Dmowskiego. No mówiliśmy, ja mówiłem, że Dmowski był dzieckiem swojej epoki, pozytywizmu. Rzeczywiście to był długi proces dochodzenia do wiary. Proces bardzo, bardzo ważny dla Dmowskiego. Stopień jego żarliwości, jego wiary na pewno pozostanie tajemnicą jego duszy, ale wspomnienia, tych wspomnień jest cała masa, wspomnienia księży, wielu innych osób. Co do tego, że Dmowski stał się osobą wierzącą, nie budzą wątpliwości, a przecież nie jest naszą intencją, żeby zmieniać rzeczywistość czy fakty. To, że Dmowski uczestniczy w procesie rezurekcyjnej, no to chyba dobrze o nim świadczy, chociaż niekoniecznie był wierzący. Są przecież przekazy jeszcze właśnie, gdy z okresu właśnie tego jego pierwszego, gdy zwracał uwagę, żeby na przykład dzieci jego przyjaciół, jak na przykład narodowców balickich i tak dalej, umiały na przykład mówić wierzę w Boga i tak dalej, i tutaj sprawą wiary oddawał także ważne kwestie. Można powiedzieć, w tym okresie był wierzący, niepraktykujący, natomiast później doszło do pełnego zespolenia jego postawy religijnej. Ale myślę, że chociaż to nie jest związane bezpośrednio z tematem, ważną rzecz na końcu pan też powiedział o Gramsci, który w pewnym momencie jak gdyby określił strategię dla lewicy i to jeszcze w okresie międzywojennym, że ważniejsze czasem od polityki, czy do tej pozornej władzy, jest po prostu walka o kulturę, czyli o tak zwaną metapolitykę. Ale to jest bardzo ważne, to jest przesłanie lewicowe, ale dla szeroko rozumianego ruchu prawicowego, dla prawicy narodowej powinno być to bardzo istotne. Właśnie walka o kulturę, walka o świadomość, to było bliskie ruchowi narodowemu i wydaje się, że to zaniedbaliśmy i dlatego sama tak zwana polityka wąsko rozumiana jako pewna gra interesów, jako pewna próba działania skutecznego, to jest za mało. Walka o kulturę jest oczywiście rzeczą bardzo ważną.
Odbiorę kolejny telefon. Słucham Radio Maria. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marek z Bawarii.
Witamy, panie Marku.
Witam ojca, witam pana doktora. Panie doktorze, no ja bym tutaj, bo tu się pojawiły głosy Dmowski, a Piłsudski, powiedzmy w audycji nie było tego podziału bardzo wyjaskrawionego i chciałbym tu powiedzieć właśnie, że podkreślić fakt, który jest stosunkowo mało znany z życia tak marszałka Piłsudskiego, jak i Romana Dmowskiego. Chodzi o ich spotkanie w Tokio w 1904 roku, gdzie z sobą w cudzysłowie przegadali dziesiątki godzin. Kiedy obaj jakby niezależnie przyjechali, ale jednocześnie z tym samym celem, bo przypomnijmy, to się odbywało w okresie wojny japońsko-rosyjskiej, chodziło o to, że tutaj obaj z pewną koncepcją przyjechali, jak mówiłem, niezależnie od siebie, gdzie chciano, że tu Japonia, byśmy się stali jako naród pewnym sojusznikiem Japonii od frontu zachodniego, że tak powiem. Chodziło o zdobycie broni, zdobycie pewnych sojusznika na przyszłe lata już z punktu widzenia geostrategicznego. I tu chciałbym powiedzieć, że według mnie, nie wiem co pan doktor powie, to spotkanie w Tokio jakby było pewnym przełomem, ale zasadniczym przełomem i zbliżeniem się właśnie tak różnych koncepcji, jakie do tego 1904 roku były w ruchu narodowym i w tak zwanym ruchu socjalistycznym. Tu chodziło o to, że trzeba powiedzieć, że tak jak wybitnym wojskowym rewolucjonistą był marszałek Piłsudski, tak geopolitykiem, strategiem był Roman Dmowski. Tu według mnie mało doceniane tak przez powiedzmy narodowców w Polsce, jak tak zwanych zwolenników marszałka Piłsudskiego, gdzie wysuwane są na pierwszy plan różnice między nimi, ale uważam, że ten tandem, pomimo tych różnic, szkoda, że później podzielono w okresie międzywojennym doszło do skłócenia ponownego jakby, pomimo, że te dwie osobowości mogły współpracować z sobą, ale ich środowiska niestety wiele złego w cudzysłowie narobiły. I tu tak jeden, na przykład według mnie Dmowski był takim geopolitykiem i strategiem, jednocześnie typem samotnika. To samo o marszałku Piłsudskim trzeba powiedzieć, że pomimo, że był wojskowym, tak jak powiedziałem, strategiem, znał się na ludziach, to też był typem samotnika. I tutaj obie koncepcje jakby zgrywały się. I tu chciałbym powiedzieć, że według mnie po tym spotkaniu i po tych przemyśleniach, również pod tym wpływem napisał Roman Dmowski tą pracę Niemcy, Rosja i kwestia Polska, wydana we Lwowie w 1908 roku, gdzie tam jest ta myśl geostrategiczna przyszłej Polski i ewentualnie zawierania sojuszu powiedzmy w budowie tego korytarza do Polski niepodległej. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że, bo mówi się, że Dmowski był zwolennikiem wielkiej roli Rosji. On widział, trzeba tu podkreślić, że on widział rolę Rosji jako poszerzenia jego zakresu i stawiania na Rosję, ale tylko pod tym względem, dopóki jest słabsza od Niemiec bismarckowskich i przyszłej potęgi Niemiec, i tylko na tym tle jakby był ten front w cudzysłowie prorosyjski, a antyniemiecki, bo widział, że ten teutoński Drang nach Osten jest bardziej niebezpieczny niż osłabiona Rosja w tym okresie, kiedy Piłsudski, kiedy Roman Dmowski te swoje koncepcje wysławiał. Ale jeśli chodzi o geopolitykę, właśnie warto powiedzieć o tej koncepcji międzymorza w okresie międzywojennym. Tak jeden, Piłsudski, jak i Roman Dmowski, oba obozy były zgodne, że tylko państwa Europy Środkowo-Wschodniej od Bałtyku w oparciu o Bałtyk, Morze Czarne i Adriatyk, tutaj ten klin może przeciwstawić się temu sojuszowi niemiecko-rosyjskiemu czy bolszewicko-rosyjskiemu w późniejszym okresie. Zresztą to Roman Dmowski w tej książce Niemcy, Rosja i kwestia Polska porusza. I tu bym chciał te właśnie, żeby nasi słuchacze, jak i mało jest prac, profesor Wapiński swego czasu napisał kilka rzeczy. Miceski próbował tą biografię napisać, znaczy napisał w tym wydawnictwie Verbum, wydał w latach 70. Roman Dmowski, oczywiście to była poprawnie polityczna, pisana z punktu widzenia obozu jakby przeciwnego, niezbyt narodowcom narodowej demokracji sprzyjająca, ale w tej chwili nie ma jakiegoś porządnego dzieła dotyczące kwestii całościowego opracowania myśli geostrategicznej Romana Dmowskiego, a jakże ona jest w tej chwili, w obecnej właśnie sytuacji, patrzmy konflikt gazowy tak zwany, gdzie właściwie to, co Dmowski opisał w tych swoich przemyśleniach Niemcy, Rosja i kwestia Polska, ona do dzisiaj się nie zdezawuowała i praktycznie obóz obecnego prezydenta Kaczyńskiego próbuje odnowienie tej idei, nazywając ją, szkoda, że nie nazywa ją tą polityką odrodzenia Międzymorza, tylko mówi się o tej polityce jagiellońskiej i tak dalej. Ale tu bym chciał zwrócić uwagę, żebyśmy szukali zbliżenia między obozem i tymi elementami między obozem piłsudczykowskim a obozem narodowym, właśnie gdzie to było myślenie z jednej strony geopolityka stratega, drugi wojskowego rewolucjonisty, ale one nie były sprzeczne z sobą, pomimo że ogólnie mówi się, że jeden stawiał w cudzysłowie na potęgę Niemiec i na sojusz z Niemcami w cudzysłowie, a drugi na odbudowę sojuszu z Rosją, Wielką Rosją. Ale to tylko w tamtym okresie było tak pokazane, żeby przeciwstawić się, że tylko równowaga i wrogość Niemców z Rosją może przyczynić się do odrodzenia Polski. Ale zwłaszcza ten model geopolityki Dmowskiego, jeśli chodzi o Piłsudskiego, późniejsze i sprawę właśnie tej struktury Międzymorza jest tak ważna również w obecnym okresie. Ale głównie chciałbym wysłuchać opinii pana doktora co do tego spotkania w Tokio, bo według mnie jest mało naświetlono, ale tam według mnie rodziły się pewne koncepcje, którym jednym z owoców było podział ról w 1918 roku, Dmowski w Paryżu, Piłsudski w Warszawie i tu te dwie role, które zazębiały się jakby, a według mnie ten 1904 rok odegrał poważną rolę, gdzie obaj panowie, że tak powiem, rozmówili się. Także pozdrawiam, Marek z Bawarii, i cieszę się na audycję. Szczęść Boże.
Bogiem, dziękujemy.
Dziękujemy stałemu słuchaczowi Radia Maryja, panu Markowi z Bawarii. Jeśli chodzi o Japonię, to w toku wojny, która toczyła się na terytorium Mandżurii, Liga Narodowa, o czym też może jest stosunkowo mało znane, zajęła postawę właśnie projapońską. Nie przewidując jednak, by ten konflikt rosyjsko-japoński miał jakikolwiek wpływ na sytuację, na stan posiadania Rosji w Europie. Z tym, że Liga Narodowa i Dmowski byli przeciwni tworzeniu drugiego frontu na terenie Królestwa Polskiego. A to mogłoby nastąpić w tym momencie, gdyby doszło do powstania, któremu Dmowski był przeciwny. A więc Dmowski występował przeciwko planom powstańczym Polskiej Partii Socjalistycznej kierowanej przez Józefa Piłsudskiego i tutaj była ta odrębna ocena sytuacji, odmienna. Obaj przywódcy rzeczywiście odbyli podróż do Tokio, ale broniąc przeciwstawnych koncepcji politycznych. No, ocena skuteczności argumentacji Dmowskiego i Piłsudskiego byłaby możliwa w świetle, no, powiedzmy, materiałów japońskich, archiwów japońskich, ale może tak powiedzmy, czy to były różne koncepcje, ale co łączyło je? No, z punktu widzenia władz rosyjskich, to trzeba też powiedzieć, czyli rosyjskich poddanych nominalnie, bo i Piłsudskiego, i Dmowskiego, obaj po prostu dopuścili się zdrady stanu wobec państwa rosyjskiego. Mówię z punktu widzenia władz rosyjskich. Piłsudski bowiem zdobył środki na zakup pewnej ilości broni. Do powstania nie doszło, ale podjął działania. Natomiast Dmowski, to jest druga jeszcze kwestia, tutaj stosunkowo mało znana, napisał odezwę do żołnierzy Polaków w armii rosyjskiej, zakończoną wezwaniem do dezercji. Ta rozmowa trwała 9 godzin. Druga kwestia, co do oceny wyboru tej orientacji między Niemcami a Rosją, to w pełni podzielam pańską opowieść, pana opinię. Kolejna kwestia, ta symbioza ruchu narodowego i Piłsudczykowskiego. Mnie osobiście jest to ta idea bardzo bliska i starałem się coś tam na ten temat także w przeszłości pisać. Otóż no, pewne rzeczy historyczne musimy zostawić historii. A więc te orientacje, pewne oceny z okresu II Rzeczpospolitej, także wizje państwa, wizje granic, aczkolwiek też, no, nie ukrywajmy, to rzutuje na sprawy pewne i współczesne tego nurtu, powiedzmy, post-Piłsudczykowskiego i post-endeckiego, czy postnarodowego, bo one nie są obce. Ale tak naprawdę to po śmierci Józefa Piłsudskiego, po śmierci Romana Dmowskiego, chociaż może jeszcze wcześniej właśnie w latach, po śmierci Piłsudskiego gdzieś może w 1937 roku nastąpiła pewne zbliżenie, no wręcz może nie symbioza, ale pewnych środowisk piłsudczykowskich i narodowych. Były różne grupy w środowiska piłsudczykowskich, wspomnijmy taką grupę Jutro Pracy i szereg innych, no nie miejsce tutaj i czas, żeby o tym mówić, ale programowa pewna jedność niewątpliwie nastąpiła. Później mamy powstanie Obozu Zjednoczenia Narodowego, co, jak niektórzy określają, no było zwycięstwem programowym myśli narodowej. Znaczy, obóz sanacyjny przyjął pewne hasła narodowe, ale poprzedzone nazwiskiem Piłsudskiego. Z tym, że już później w okresie II wojny szczególnie mamy naprawdę bardzo wiele wspólnego, te dwa obozy mają wiele ze sobą wspólnego. Organizacja konspiracyjna, Obóz Polski Walczącej, czyli ten post-ozonowski, Narodowe Siły Zbrojne. Tutaj naprawdę jest dużo, wiele wspólnych elementów. Przypomnijmy także wspólne stanowisko krytyczne wobec pewnych aspektów polityki Sikorskiego, które wyrażał generał Soskowski, Stronnictwo Narodowe z Tadeuszem Bieleckim na czele. No a później również walka o niepodległość organizacji antykomunistycznych, niepodległościowych, poakowskich, winowskich, można powiedzieć takich post-piłsudczykowskich, jak Wolność i Niezawisłość i Narodowe Siły Zbrojne z drugiej strony. Ale na końcu rzecz rzeczywiście bardzo istotna. Bardzo ważna to jest ta idea Międzymorza. Ja bym powiedział, że idea Międzymorza to jest, no, taki niepisany testament Polski podziemny, polskiego państwa podziemnego. W programach wszystkich partii politycznych, wszystkich ugrupowań, od różnych ugrupowań obozu niepodległościowo-piłsudczykowskiego, poprzez ugrupowania nurtu ludowego, katolickiego, narodowego, naprawdę wszystkich, idea Międzymorza jest absolutnie najważniejszą. Oczywiście były w różnych tutaj konfiguracjach, w różnych tych, ale to jest naprawdę bardzo ciekawa koncepcja i ona została już naprawdę, warto by ją przypomnieć w ogóle w szczegółach, bo jest bogata na ten temat literatura, bogate programy, no, które niestety zostały zamknięte wraz właśnie z rokiem 45 i w zasadzie to jest tylko już w tej chwili bardziej materiał historyczny, aczkolwiek koncepcja absolutnie nadal aktualna. Jeśli można by mówić o jakiejś współpracy środowisk piłsudczykowsko-niepodległościowych i narodowych, to tak to bym widział. Przede wszystkim idea właśnie tego Międzymorza, może w cudzysłowie, bo to różnie też można określać, taką próbą nieudaną, już można powiedzieć, była ta właśnie ten tak zwany Trójkąt Wyszehradzki, ale tutaj koncesja współpracy niektórych państw Europy Środkowej jest oczywiście bardzo ważna i z tego oczywiście wynika ta idea Europy suwerennych państw narodowych, a nie, która oczywiście musi być też alternatywą do Unii Europejskiej.
Na marginesie jeszcze tutaj tylko dodajmy, że zarówno, tak mi się wydaje, zarówno Roman Dmowski był wielkim strategiem, geopolitykiem, ale Piłsudskiemu też nie można odmówić tego. On był nie tylko, prawda, jakimś rewolucjonistą wtedy, żołnierzem, ale również i wielkim strategiem, który w zasadzie, no, jako jedyny ze wszystkich przewidział ten wynik I wojny światowej. Ale to tylko tak na marginesie chciałbym to dodać. Słuchamy Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Ja chciałam się włączyć do rozmowy.
Tak, bardzo prosimy. Jak pani na imię?
Ewa z tej strony, Ewa Schludowa.
Witamy pani Ewo. Oj, prosimy, zapraszamy. Schludowa.
Tak, czy już można mówić?
Tak, można, można.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie ojca i pana doktora. Z tej strony Ewa Schludowa. Ja bardzo dziękuję za tą audycję, która w tej chwili jest. Powiem szczerze, Roman Dmowski jest to postać, która od kilku lat tą postacią żyjemy w naszym środowisku, ponieważ od 1922 roku do 1934 roku Roman Dmowski mieszkał w Chudowie i pozostawił po sobie wielką spuściznę. Mimo to nie możemy o nim zapomnieć, mimo że historia robiła wszystko, żeby wymazać jego i jego dzieło, które dla nas stworzył. Próbowano ośmieszyć, poniżać, skazać na zapomnienie wielkiego patriotę, który wprowadził Polskę między zwycięzców, walczył o niepodległość i granice. Mało tego, wysiłek narodu kierowanego przez Romana Dmowskiego dał Polskę niepodległą o określonych granicach, ale na tym nie skończyła się walka o Polskę. Jeszcze mamy przecież rok 1918, układano kształt ustrojowy wewnętrzny Polski, wytyczano cały kierunek drogi odrodzeniowej Polski. Dmowski pragnął, by był to kierunek podkreślający znaczenie narodu, więzi narodowej, katolicyzmu złączonego z polskością oraz umowanie ojczyzny i służby jej. On mówił w ten sposób. Podkreślał w swoich dziełach, że o Polsce, mówił Dmowski, trzeba myśleć, jaka będzie Polska, a nie czym my w Polsce. Jestem Polakiem, więc całą rozległą stroną swego ducha żyję życiem Polski, jej uczuciami i myślami, jej potrzebami, dążeniami i aspiracjami. I chcę powiedzieć tutaj, jako właśnie mieszkaniec Chludowa, że z radością przeżywamy już od 1995 roku uroczystości związane z imieninami Romana Dmowskiego, gdzie mieszkał obecnie, tak jak pan doktor wspomniał, w klasztorze, teraz znajduje się klasztor ojców werbistów. Jak zostawiał Chludowo, że tak powiem, reprezentowała go pani Miklewiczowa, to takie było życzenie pana Romana, aby o nim nie zapominać, kiedy wejdzie z tego świata, więc ojcowie werbiści przyrzekli takim niepisanym testamencie, że będą odprawiać mszę świętą za świętej pamięci Romana. I właśnie tak jako się złożyło, że czując duch Romana, czując jego tożsamość, jego myśli narodowe, przejęliśmy to z mężem i od 1995 roku organizujemy takie coroczne uroczystości narodowe. Muszę powiedzieć, że Poznań, cała Wielkopolska nie zapomniała o Romanie Dmowskim. I nie tylko, bo zaczęliśmy od 5 osób, a przez tyle lat do Chludowa przyjeżdżają wiele ludzi znanych, począwszy od profesora Zagórskiego, pana doktora Ber, przez eurodeputowanych, pana Marcina Libickiego, pana Witolda Domczaka. Sztandary, tak pan doktor wspomniał, sztandary narodowe, sił zbrojnych, Towarzystwo Sokoły, orkiestra, msza święta, to wszystko jest poświęcone właśnie tej wielkiej pamięci Romana Dmowskiego. Oczywiście też trzeba wspomnieć, żeby wyeksponować wielkich naszych księży, którzy jakby uświetniają przede wszystkim nasze msze święte, między innymi u świętej pamięci ojciec Marian Żelazko i obecnie wielkiego pokroju, wielki patriota, ksiądz profesor, doktor habilitowany Jan Kantypytel. Myślę, że ile tam nam sił starczy, ile będziemy zdolni, będziemy co roku tą uroczystość jakby kultywować, ale też poszerzać te kręgi, nie tylko na Wielkopolskę, ale na cały kraj. pomalutku zaczęło się od 5 osób, ale tych osób przybywa coraz więcej. Jakby ta świadomość narodowa się budzi poprzez struktury samorządowe i również poprzez inne związki narodowe i inne związki, które czują taką potrzebę narodową. Myślę, że jesteśmy wobec takiego patrioty wielkiego jak Roman Dmowski zobowiązani, ponieważ on jest nie tylko przywódcą, ale jest nauczycielem narodu, który właściwie zostawił nam drogowskazy na przyszłość, jak mamy postępować, jak mamy kierować się w swoim życiu. Przede wszystkim mamy dbać o interesy narodu i służyć naszej ojczyźnie. Nie tylko w swojej pracy, ale również tym dobrem i tym, że tak powiem, drogowskazem Romana Dmowskiego mamy zarażać innych. Ja, jeżeli pan doktor pozwoli i ojciec, to chciałam tutaj na antenie pozdrowić pełnomocnika tego państwa, tak powiem, ruchu, pana Jana Szostaka, bo ci państwo też przyjeżdżają na nasze spotkania do Chrudowa. Także ta rodzina, bym powiedziała, Romana Dmowskiego z roku na rok jest coraz większa, coraz szersza i tą myślą narodową, patriotyczną żyjemy. I dzisiaj tym bardziej ja myślę, że jest to nam potrzebny przede wszystkim ten drogowskaz Romana Dmowskiego, ponieważ jak wiemy, że przez lata on wręcz był tępiony, wręcz z zoologicznym nienawiścią. Próbowano przecież jego ośmieszyć i poniżać i skazać na zapomnienie. Nam nie wolno tego uczynić. My musimy pamiętać o nim, ponieważ to był wielki Polak, wielki mąż stanu, wielki patriota, gdzie przede wszystkim chcę powiedzieć na zakończenie, że Polska była jedynym romansem jego życia. On zostawił wszystko, podporządkował przyjaźnie i sentymenty, i popularność, ambicje, wygody, osobiste mienie, wszystko. Oddał ojczyźnie. My jesteśmy jego dłużnikami. I naszym obowiązkiem jest nie tylko co roku organizować te uroczystości, ale zarażać wszystkim wokół siebie, zarażać młode pokolenie, mówić o Romanie Dmowskim i robić wszystko, żeby odnowić oblicze naszej ziemi. Dziękuję bardzo za wysłuchanie.
Dziękujemy pani Ewo i gorąco panią również pozdrawiamy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo. Dobranoc.
Dobranoc.
No cóż, można powiedzieć, to są rzeczywiście piękne i bardzo wzruszające słowa. I jeśli Roman Dmowski słyszy, czy słyszał panią przed chwilą, to myślę, że mógłby powiedzieć, tak jak kiedyś stanął nad Bałtykiem, patrząc na polskie morze, że warto było walczyć o Polskę. To piękne, że są takie osoby, które są wierne i zawsze były wierne idei narodowej, pamięci Romana Dmowskiego, wartości, które uosabiał. Pani pięknie powiedziała, że ta rodzina Romana Dmowskiego jest, poszerza się. I ja się bardzo cieszę, że jest ta symbioza rodziny Radia Maryja też z rodziną, jak pani to nazwała, Romana Dmowskiego. Może kilka słów jeszcze pozwolę sobie. Aha, jeszcze oczywiście serdecznie pozdrawiam pana Jana Szostaka. Świetnie, że pani przypomniała pana profesora Bera, księży, pana Marcina Libickiego, pana Tomczaka, pana Szostaka, już mówiłem, naszego pełnomocnika ruchu przełomu narodowego w Poznaniu. I nawet nie wiedziałem, chociaż wiemy, że jest to wspaniała postać, bardzo zaangażowana, że również uczestniczy i wspomaga te wspaniałe uroczystości, o których pani mówiła. No i oczywiście, bardzo, bardzo dobrze pani przypomniała i to jest piękne, że zgodnie z tym takim zobowiązaniem ustnym, takim moralnym zobowiązaniem co roku 9 sierpnia w rocznicę i urodzin, a jednocześnie imienin Romana Dmowskiego w Chludowie ma miejsce msza święta za spokój jego duszy. W Chludowie, jak pani powiedziała, rzeczywiście Dmowski przebywał właściwie od końca 21 roku. Nabył tam taką resztówkę, około 5 hektarów, ale to był majątek wówczas taki rozparcelowany Chludowo, około 20 kilometrów, czy niespełna 20 kilometrów od Poznania. Był tam pałacyk oraz spory park otoczony wysokim parkanem. Wszystko jednak w dość kiepskim stanie. Dmowski jednak tam spędził wiele czasu i to było dla niego bardzo ważne miejsce. No na pewno musiał włożyć sporo pracy fizycznej, mimo że sam już nie był może najlepszego zdrowia, karczując chwasty, dzikie krzewy, pielęgnując z dużą znajomością rzeczy, bo robił to z pasji, drzewa owocowe. Traktował w zasadzie tam pobyt jako środek odzyskania sił, zaspokajając przy tym jak gdyby również potrzebę ruchu. No ale po prostu pewne koszty, możliwości finansowe Dmowskiego były takie, że po prostu nie mógł sobie pozwolić chociażby przebywał zimą w Warszawie, ponieważ trudno było mu ogrzewać ten pałacyk w Chludowie i musiał po prostu opuścić to miejsce. Zresztą też charakterystyczna jest taka kwestia, że gdy jego przyjaciele ideowi nawet zwrócili się nie tylko partyjnie, ale szerokie grono ludzi, którzy uznawali jego wielkość z propozycją utworzenia Fundacji imienia Romana Dmowskiego, która między innymi także miała wspomóc te jego bieżące potrzeby, to po prostu odmówił.
Panie doktorze, można by jeszcze o Romanie Dmowskim mówić wiele. Niestety czas naszej audycji dobiega końca. Może spróbujmy tak podsumować, jak próbowaliśmy to zrobić w programie, tym króciutkim programie telewizyjnym. Roman Dmowski, wielki Polak, wielki mąż stanu, jeden z tych, którzy przywrócili Polsce niepodległość w roku 1918. Co z Dmowskiego, z jego myśli, tak uważa pan za najbardziej aktualne na dzisiaj, na wiek XXI?
Gdy mówimy o tej spuściźnie, o dziedzictwie Romana Dmowskiego, to oczywiście nie sposób myśleć o całym ruchu narodowym, o obozie politycznym, który stworzył, który jest także jego dziedzictwem, jego testamentem, który także po jego śmierci walczył o niepodległą Polskę, o Polskę narodową. I myślę, że najważniejsze tutaj wskazania, najważniejszy taki testament Romana Dmowskiego, można powiedzieć, to można by zawrzeć w następujących tutaj opiniach. Po pierwsze niepodległość. Niepodległe państwo polskie, państwo narodowe. Państwo narodowe rozumiane w ten sposób, że jest to państwo suwerenne, gdzie naród jest suwerenem, gdzie nie czynniki zewnętrzne, ale właśnie rodzime decydują o polityce zewnętrznej, a także polityce wewnętrznej. Powiedziałbym, że na pewno Dmowskiemu bliskie czy tożsame byłoby stwierdzenie, że Polski narodowej, ale również Polski suwerennej w Europie ojczyzn. Po drugie, sama wartość narodu, bardzo ważna. Mówiliśmy w poprzedniej audycji telewizyjnej, że ta idea narodu została dopełniona ideą katolicyzmu już u Romana Dmowskiego, później w tym młodym pokoleniu narodowców. Przypomnijmy śluby jasnogórskie młodzieży akademickiej w 1937 roku, a później bardzo ważne nauczanie chociażby prymasa tysiąclecia, który również uszlachetnił jak gdyby to pojęcie narodu. Trzecia kwestia to oczywiście kwestia niezależnej polityki polskiej, silnego państwa rozumianego nie jako machina biurokratyczno, jakaś wojskowa machina, czy wojskowo-policyjna, ale narodu silnego, właśnie silnym, własnym narodem, bo Dmowski mówił, że państwo jest emanacją polityczną narodu i to państwo, silne państwo musi służyć narodowi. A więc to jest również kwestia pewnej walki o tożsamość narodową, o tożsamość kulturową. No i ta idea, która się oczywiście pojawia, to jest ta idea rzeczywiście niezależności. Niezależności od różnych ośrodków politycznych, liberalnych, masońskich, ośrodków międzynarodowych, żeby to rzeczywiście była polityka polska, tak jak to Dmowski określił w swoim dziele. I myślę, że tym testamentem jest Wielka Polska rozumiana właśnie w kategoriach cywilizacyjnych, w kategoriach wierności własnej historii i zadaniom, które przed nami stoją. Jeśli można jeszcze na końcu, zgodnie z tradycją, przekazać pozdrowienia, to chciałbym przekazać te pozdrowienia wszystkim, którzy są wierni, którym bliskie są idea narodowa, zasady narodowe. A szczególnie chciałem pozdrowić wszystkich przyjaciół z Ruchu Przełomu Narodowego z panem profesorem Jerzym Robertem Nowakiem na czele. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dziękuję także za te pozdrowienia. Drodzy Państwo, naszym gościem był pan dr Krzysztof Kawęcki, wiceprzewodniczący Ruchu Przełomu Narodowego.